Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek zachęcił nas do słuchania Jezusa i poważnego traktowania Jego słów. Rozważanie poprzedzające modlitwę Anioł Pański w Watykanie papież oparł na Ewangelii, która ukazuje przemienienie Jezusa na górze Tabor. Ojciec Święty powiedział, że jest to drugi po kuszeniu na pustyni etap wielkopostnej wędrówki Jezusa. Góra jest miejscem bliskości Boga i osobistego spotkania z Nim. Jest miejscem modlitwy, gdzie można stanąć w obecności Pana, podkreślił papież Franciszek.
My, uczniowie Jezusa, jesteśmy zaproszeni do tego, aby być osobami, które słuchają Jego głosu i poważnie traktują Jego słowa. Aby słuchać Jezusa, trzeba być blisko z Nim, trzeba iść za Nim. Podobnie jak tłumy w Ewangelii, które szły za Nim po drogach Palestyny.
Ojciec Święty Franciszek powiedział, że przemienienie Jezusa ma dwa znaczące elementy – wejście i zejście. Pierwszy mówi nam, że trzeba wspiąć się na górę, aby na nowo odnaleźć siebie i lepiej usłyszeć głos Pana. Drugi mówi, że spotkanie z Bogiem na modlitwie popycha nas do zejścia z góry i dzielenia się owocami tego spotkania z innymi.
Jesteśmy wezwani do tych naszych braci, którzy mają trudności. Jesteśmy wezwani, aby zanieść im owoce doświadczenia przeżytego z Bogiem, dzieląc z nimi otrzymane skarby łaski. Kiedy my idziemy do innych, powinniśmy mieć to słowo w naszym sercu, w naszym umyśle. Jednak gdybyśmy nie byli z Bogiem, jeśli nasze serce nie zostałoby pocieszone, jak moglibyśmy pocieszać innych?
Na zakończenie spotkania z wiernymi Ojciec Święty zachęcił do modlitwy za załogę i pasażerów malezyjskiego samolotu, który zaginął tydzień temu. Następnie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra i udzielił im apostolskiego błogosławieństwa na nowy tydzień. W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce obchodził Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. W niedzielę Ad Gentes we wszystkich kościołach przeprowadzana była ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom. Do duchowego i materialnego wsparcia misjonarzy z Polski zachęcił w specjalnym komunikacie przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji ksiądz biskup Jerzy Mazur. Dzięki naszej modlitwie i ofiarności polscy misjonarze będą głosić Ewangelię, budować kościoły, kaplice, szkoły, ośrodki zdrowia oraz szpitale, formować katechistów, pomagać ubogim, karmić głodnych, leczyć chorych, podtrzymywać na duchu strapionych oraz pomagać dzieciom, czytamy w komunikacie. Na Krymie odbyło się w niedzielę referendum o przyłączeniu Półwyspu do Rosji. W poniedziałek mają być znane wyniki. Według sondaży prowadzonych przed lokalami wyborczymi ponad 90% głosujących opowiedziało się za przyłączeniem Krymu. Głosowania popieranego przez Moskwę nie uznają Ukraina i państwa zachodnie. Referendum zbojkotowali Tatarzy krymscy. Z kolei media informowały o nieprawidłowościach. Agencja Unian podała, że po domach mieszkańców chodzili ludzie z urną oraz listą wyborców w towarzystwie milicjanta i nakłaniali do oddania głosu. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, mówi, że działania Rosji na Krymie, oprócz znaczenia strategicznego i wojskowego, mają też być przestrogą.
To znaczy, ponieważ Majdan ten kijowski w dużym stopniu wizerunkowo osłabił Putina, osłabił Moskwę, pokazał, że jest pewien bunt w obszarze strefy wpływów rosyjskich, to Krym pokazuje, że Rosja może na zasadzie retorsji zadziałać w drugą stronę. To znaczy, że jest w stanie zmobilizować Rosjan mieszkających w różnych krajach, byłych krajach bloku sowieckiego czy byłych republikach sowieckich, do protestów i do tego, ażeby wracały pod skrzydła Moskwy.
Nie wiadomo też, w jaki sposób zakończy się konflikt na Półwyspie Krymskim, mówi poseł Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych.
Sytuacja może się zaognić. Sytuacja może rzeczywiście zmierzać w kierunku bałkanizacji i to się może dziać bardzo szybko. Sądzę, że państwa Zachodu są już w tej chwili zmobilizowane. To nie jest tak, że Rosji da się palec, czyli Krym, który zresztą można tak dawać jak zagłoba Niderlandy. Po prostu nie mamy do tego najmniejszych praw, a Rosja nie ma również. To jest wynik umowy Janukowycza z administracją Putina przedłużającej pobyt floty czarnomorskiej zupełnie niepotrzebnie.
Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk zapowiedział, że Ukraina odnajdzie i ukaże wszystkich inicjatorów separatyzmu i podziału państwa niezależnie od miejsca, w którym będą się oni znajdowali. Tymczasem do 21 marca na Krymie obowiązuje rozejm z Rosją. W tej sprawie porozumiały się Ministerstwo Obrony Ukrainy i Rosji. W dniu referendum Krym został poświęcony niepokalanemu sercu Maryi, poinformował o tym biskup pomocniczy rzymskokatolickiej diecezji Odesko-Symferopolskiej Jacek Pyl. Katolików na Krymie nie jest dużo i po ludzku sądząc nie mamy wpływu na to, co się tu obecnie dzieje. Dlatego los narodów tu zamieszkujących oddaliśmy dziś w opiekę Maryi Niepokalanej, prosząc o jej wstawiennictwo u jej Syna, Jezusa Chrystusa, wyjaśnił ksiądz biskup w rozmowie z katolicką agencją informacyjną. Kościół rzymskokatolicki ma na Krymie 7 parafii, które tworzą dekanat krymski. Pod względem narodowości są to potomkowie Polaków, Ukraińcy, Rosjanie i Niemcy. Aresztowaniem banerów zakończyła się pikieta przeciwko zabijaniu chorych dzieci w szpitalu Pro Familia w Rzeszowie. Obrońcy życia już po raz szósty protestowali w tej sprawie, tym razem na ulicy Targowej w pobliżu hali targowej. Godzinny protest wzbudzał zainteresowanie przechodniów. Wielu wyraziło swoje poparcie dla tego typu akcji. Zabijanie dzieci w szpitalu, który nazywa się Pro Familia, wymaga protestu, mówi Jacek Kotula z Fundacji Pro Prawo do Życia.
My jesteśmy tutaj w Rzeszowie, w katolickim regionie, najbardziej religijnym w Polsce, gdzie po prostu dla nas jest hańbą, że w mieście naszym wybudowano szpital, który nazywa się na dodatek Pro Familia, gdzie zaproszono księdza biskupa na poświęcenie. I tutaj się dokonuje za nasze pieniądze publiczne aborcji. Dlatego to jest hańba i my nie przestaniemy, będziemy pikietować aż do skutku, aż wycofają się z tych aborcji eugenicznych w tym szpitalu, nie tylko w Rzeszowie, ale i na całym Podkarpaciu i w całej Polsce.
Po zakończeniu pikiety policja zarekwirowała antyaborcyjne banery, które mieli ze sobą uczestnicy pikiety. Organizator został wezwany na przesłuchanie do komendy. Komisarz Adam Szalong, oficer prasowy Komendy Miejskiej w Rzeszowie, mówi, że policja przyjechała, bo otrzymała zgłoszenie.
Otrzymaliśmy zgłoszenie ze szpitala, że tak powiem, którego ten protest dotyczył, że osoby manifestujące mogą naruszyć dobro pracujących tam osób. To było podstawą do tego, że policjanci pojechali na miejsce, potwierdzili, że taka manifestacja jest, ja tu chcę wyraźnie podkreślić, że manifestacja odbyła się, natomiast nasze policyjne czynności były wykonane już po jej zakończeniu. Natomiast też decyzje w tej sprawie jakieś konkretne o trybie postępowania będzie podejmować już prokuratura, gdzie zostaną przesłane materiały.
Sprawa aborcji dokonywanych w szpitalu Pro Familia zaczęła być głośna po proteście położnej Agaty Rejman. Odmówiła ona asystowania przy zabijaniu kolejnego dziecka. W styczniu podczas konferencji prasowej opowiadała o związanej z tym traumie. List poparcia dla położnych przesłała kuria Przemyska. Jest on wywieszony w dyżurkach położnych. Stosowne pismo kuria wysłała także do dyrekcji Pro Familii. Pomysłów, by przygotować się do kanonizacji Jana Pawła II jest wiele. Piotr Kuryło z Pruski Wielkiej Koło Augustowa postanowił oddać hołd największemu z rodu Słowian, rozpoczynając maraton, który zakończy się w Watykanie. Maratończyk ruszył w niedzielne popołudnie. Codziennie ma do pokonania około 70 kilometrów. Transport bagażu, jak i nocleg zapewnia mu specjalnie skonstruowany wózek, mówi Piotr Kuryło.
Gdy tylko usłyszałem, że odbędzie się kanonizacja, postanowiłem, że pobiegnę. Bóg dał mi taki dar biegania, dobre nogi, więc postanowiłem, że zabiegnę do Watykanu.
41-letni maratończyk ma na swoim koncie kilkanaście różnych wypraw, między innymi roczny bieg dookoła świata, który nazwał biegiem dla pokoju. Biegł od 7 sierpnia 2010 roku do 6 sierpnia 2011 roku. Ocean przelatywał samolotem. Dziesiątki tysięcy ludzi bez prądu, powalone drzewa, uszkodzone dachy, utrudnienia na drogach to bilans wichur, które w sobotę i niedzielę przeszły nad Polską. Sobotnie awarie linii energetycznych najbardziej dotkliwe były w województwach zachodniopomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W niedzielę trudniej było na południu Polski. Awarie stwierdzono w około 400 stacjach transformatorowych. Wiatr zrywał też linie energetyczne. Skutki żywiołu odczuli też mieszkańcy Pomorza, mówi Krzysztof Lewandowski, dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.
Przede wszystkim powalone gałęzie drzew. To jest z reguły największy mankament tych rejonów bytowskiego, kartuskiego. Wiele sieci energetycznych jest prowadzonych lasami, gdzie no niestety te wycinki czasami nie są aż tak szerokie, jak powinny być. I przy wiatrach, wiadomo, gałęzie, konary padają.
Większość awarii została na szczęście już usunięta. Według synoptyków wiatr będzie silnie wiał nad Polską także w poniedziałek. Na koniec wiadomości dobra informacja z Hiszpanii. Radość głoszenia Ewangelii pod takim hasłem przebiegał Dzień Seminarium w Hiszpanii. Kolejny rok z rzędu obserwuje się wzrost liczby seminarzystów. Tak wynika z danych Episkopatu Hiszpanii. Mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Ten sam widok powtarza się w każdą środę na audiencji generalnej, w niedzielę na Anioł Pański, podczas wizyt w bazylikach czy też w rzymskich parafiach, w różnych miejscach Włoch i w innych krajach. Tysiące i tysiące osób otaczają papieża, modlą się z nim i słuchają jego słów. Jednym z kluczy, aby zrozumieć sympatię, jaką wzbudza obecny następca Piotra, nawet wśród osób oddalonych od Kościoła, agnostyków lub niewierzących, jest bez wątpienia radość, czytamy w przesłaniu Episkopatu Hiszpanii. Ta radość wypływa z głębokiej miłości do Chrystusa, do człowieka i do Kościoła. Powinna być cechą charakterystyczną głoszenia Ewangelii. Papież uśmiecha się zawsze, robi to spontanicznie i naturalnie. Franciszek jest człowiekiem radości, tryska radością i zaraża radością, czytamy w przesłaniu. Biskupi przypominają swoją niedawną wizytę ad limina oraz troskę papieża o powołania kapłańskie i właściwą formację. Franciszek przypomniał im, że jest to ich szczególny obowiązek. W bieżącym roku akademickim w seminariach diecezjalnych jest 1321 seminarzystów. Po raz trzeci rok z rzędu obserwuje się nieznaczny wzrost liczby kandydatów do kapłaństwa. Najwięcej seminarzystów posiadają diecezje Madryt, Toledo, Walencja, Sewilla, Cartagena i Getafe. Wszystkie seminaria neokatechumenalne Redemptoris Mater w Hiszpanii posiadają łącznie blisko 250 alumnów. W ubiegłym roku święcenia kapłańskie przyjęło 131 kleryków. Dzień seminariów obchodzony jest w Hiszpanii od 1935 roku.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.